Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami i specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl/raport z literatury. Cześć i czołem. Dzisiaj spotykam się z Olgą Drędą w przestrzeni Concordia Design w Poznaniu, dlatego że Olga przyjechała na swoje spotkanie autorskie, a przy okazji udało nam się złapać i jeszcze porozmawiamy sobie o Słowie Humoru, czyli najnowszej książce eseistycznej, ale o to jeszcze będę dopytywać, czy aby na pewno najnowszej książce Olgi, wydanej w wydawnictwie Charakter. Cześć i czołem, Olga.
Cześć.
I żeby nie tracić czasu, bo już troszeczkę zdążyłyśmy sobie porozmawiać jeszcze, powiedzmy, że w offie za kamerami, ale chciałabym Cię zapytać na początku, w ogóle śmieszna sprawa, ale kiedy cały czas pisałam sobie memiczne gdzieś w moich notatkach, to słownik wszystko poprawiał mi na mimiczne i to też było takie dosyć zabawne w tym wszystkim.
Jak zmarszczki.
No właśnie.
Zmarszczki memiczne.
Zmarszczki memiczne. Może dzisiaj tak właśnie skończymy po tym spotkaniu. Jesteśmy też w bardzo ciekawej przestrzeni, która jest dosyć nowoczesna, aczkolwiek wygląda, jakbyśmy się znalazły w filmie Oppenheimera. Jest to dosyć urocze, ale to jeszcze zobaczycie gdzieś chyba na zdjęciu, które po prostu załączę jako okładkę tego odcinka. Ale chciałam Cię zapytać, zacznijmy od słowa humoru właśnie, od tej książki. Czym ona dla Ciebie jest? Czy to jest jakaś taka, antropologiczna opowieść? Trochę się śmieje archeologia wiedzy o polskim humorze? A może próba zrozumienia gdzieś stosunków społecznych, w których się teraz znajdujemy? Albo w ogóle jeszcze inaczej, tak zważając na Twoje też wykształcenie i to, czym się zajmowałaś wcześniej, etnograficzne zebranie żartów i żarcików?
Myślę, że ta książka była dla mnie wieloma rzeczami i dalej jest. To znaczy, na początku, kiedy wpadłam na pomysł napisania takiej książki, to była dla mnie w perspektywie jakimś miłym odprężeniem takim pandemicznym od książek terenowych, taką książką, która nie będzie wymagała jeżdżenia i że nareszcie będę mogła sobie zanurkować w jakieś archiwa i po prostu zrobić taką zabiórkową książkę. Oczywiście przejechałam się na tym strasznie, więc potem w międzyczasie ta książka się stała dla mnie przekleństwem, po prostu kopaniem rowu, nieszczęściem, utrapieniem.
Ale musiałaś jeździć.
Nie. Koniec końców nie jeździłam. To faktycznie była książka taka, gdzie pracowałam na materiałach gotowych. Ponieważ realizowałam ją w dużym stopniu w pandemii, no to odpadł mi pomysł wizyt i rozmów. Dlatego właśnie poszłam w takim kierunku. Na samym początku ona miała być bardziej gadana, no ale potem pojawił się pacjent zero i musiałam przeprogramować mój pomysł. No dlatego właśnie miała być taką książką gabinetową i koniec końców jest, ale była chyba książką, która wymagała ode mnie najwięcej wysiłku, więc teraz to jest książka, z której powodu czuję przede wszystkim ulgę, że mi się udało po prostu zwyciężyć w tych zapasach. Nie było mi do śmiechu wiele razy, kiedy ją pisałam, bo po prostu podczas jej pisania przeszłam 3 covidy z takimi nieprzyjemnymi konsekwencjami. Więc no jest to tak, książka, o której powstawaniu można by było napisać książkę albo jakiś film typu dramat psychologiczny.
A jakie sobie zadanie w ogóle postawiłaś? Powiedziałaś sobie co? Chcę poznać polski humor? Czy właśnie jak sobie gdzieś tam to wymyśliłaś? Dlaczego stwierdziłaś, że okej, dobra, jest pandemia, no to może na śmiesznie?
Nie. Ja na samym początku chciałam, żeby to była książka może bardziej w tonie takiego surrealizmu i absurdu, że chciałam pisać bardziej o polskim absurdzie. Może ona miała być bardziej polska i bardziej absurdalna, czyli to, co w jednym z rozdziałów się koniec końców znalazło. Myślę, że ja zawsze pisząc książki przekonuję się w trakcie pracy, że bardzo, bardzo mocno odbiegam od tego pierwotnego pomysłu, od pierwotnych zamierzeń.
Wydawcy cię nie znoszą pewnie, co?
To już trzeba zapytać Małgosi. Wydawcy jej nienawidzą, zobacz memy.
Co nie?
Tak, ale myślę, że ja też piszę książkę bez planu raczej. Wysyłam zarys, ale nie mam jakiegoś sztywnego planu, więc myślę, że raczej surfujemy razem z karakterem po prostu na falach chaosu. No to już myślę, że musisz zapytać zakulisowo właśnie, czy na mnie narzekają. No... Osobiście nie, tak powiem.
Ale wiesz co, od razu nurkując już ten żart, nurkując trochę w cały ten przedmiot, podmiot, wszystko naraz w tej książce, eseju, trochę rozprawie, trochę etnograficzno-antropologicznej rozprawie, tak sobie chyba myślę, zastanawiam się, dla kogo tak naprawdę jest żart, który się opowiada? No bo dużo mówisz o humorze, dużo mówisz o opowiadaniu żartu, będziemy sobie potem niuansować różne rzeczy typu, no właśnie, humor absurdalny, sarkazm, ironia, to wszystko jest czymś zupełnie różnym i to wszystko służy różnemu celowi, ale dla kogo jest żart? Czy on ma przede wszystkim działać na nas i to jest po prostu monolog, który gdzieś tam wypowiadamy? Czy jednak jest to jakaś sytuacja komunikacyjna, która coś ma zmienić?
To bardzo zależy. Właśnie wydaje mi się, że ta ambiwalentna natura żartu i to, że jest to takie zjawisko, które jest dość trudno przeszpilić, chociaż wielu próbowało i przez cały czas próbuje, no to myślę, że mnie niosło jednak podczas pisania tej książki, że ja cieszę się, kiedy mogę pisać na niejednoznaczne tematy, czy w ogóle, że mogę bronić takiej niszy niejednoznaczności. Wydaje mi się, że no, przypadło nam żyć w takich czasach, kiedy ludzie bardzo domagają się jasnych odpowiedzi i bardzo domagają się tłumaczenia świata i tego, żeby książki też tłumaczyły im świat. Natomiast ja absolutnie nie roszczę sobie do tego pretensji. Myślę, że też... nie przepadam za taką literaturą, która coś mi zbyt jednoznacznie próbuje wykładać albo próbuje mi coś zbyt mocno zasugerować. Dlatego bardzo się ucieszyłam, że jednak pracuję z takim tematem dość ulotnym i właśnie już bardziej odpowiadając na twoje pytanie, to raczej starałam się pokazać taką panoramę czy wielorakość sposobów, właśnie na którym takim żartem możemy operować, czy raczej jakiś paradoks sytuacji, czy nonsens sytuacji czasami też operuje nami. Czyli i wtedy, kiedy to jest jakieś narzędzie społeczne, i wtedy, kiedy to jest sytuacja, wtedy, kiedy to jest jakaś kosmiczna pomyłka i tak dalej.
O wywrotowej sile humoru jeszcze będziemy sobie rozmawiać, ale wiesz co, to może jeszcze taki przerywnik trochę, który jakoś strasznie mnie uderzył, kiedy też słuchałam i czytałam twoją książkę, z której słuchałam, bo ostatnio przerzucam się też na audiobooki i myślę, że jakoś jeszcze lepiej wybrzmiewa te żarty, które się pojawiają jako przykłady.
A, no bo też Magda Karel czyta słowo humoru, więc myślę, że no, trudno było lepiej trafić. Żałuję, że jakiegoś humoru śląskiego tam
to
nie
prawda.
Umieściłam, bo Magda świetnie godo.
Ale powiedz mi, dlaczego stolicą głupoty w Polsce jest Wąchock? O co chodzi?
Jest tak, że prawdę mówiąc, no to takie wytypowane miasto na taką stolicę nonsensu.
Ale powiem ci, że ja po prostu nigdy nie słyszałam kawału z Wąchockiem. Serio.
Tak?
Oprócz Madagaskaru, w którym pojawiają się lemury i które mówią coś tam z Wąchockiem.
To może
serio.
Wydaje mi się, że to jest jeszcze jakiś taki bagaż ludowy. Pamiętam, że ja też długo nie wiedziałam o Wąchocku, ponieważ przeczytałam książkę zamiast tego, w zbiór legend z Pomorza Zachodniego w krainie gryfitów i bardzo długo byłam przekonana, że taką miejscowością właśnie, z której się żartuje, jest Sianów. I właśnie tam pamiętam, że były średniowieczne żarty o Sianowie właśnie w tej książce. Więc jakoś byłam do tego przyzwyczajona. Wiem, że w wielu krajach właśnie są takie stolice żartów, że jest to po prostu chyba jakaś lokalna sława, która się rozprzestrzenia globalnie. Że wiem, że poszczególne województwa czy regiony też mają taką miejscowość, która się po prostu kojarzy ze śmieszkowaniem. To pamiętam, że kiedy mieszkałam w Krakowie, to mówiło się, że ktoś jest chyba z Kłaja po prostu, jeżeli gadał od rzeczy, prawda? Na Mazowszu to jest Grójec. Taki bajer to na Grójec, można mówić. No, właśnie mamy ten Sianów. Dowiedziałam się też, ja nie wiem, czy to jest w ogóle aktualne, czy to są jakieś takie bardzo old news, bo w jakiejś książce z lat 50. czytałam, że w Danii to jedno z większych miast, żebym teraz nie wypowiedziała źle, więc teraz skompromituję się
przed wszystkimi duńskim.
Tak. Aarhus? Chyba tak. No właśnie też było kojarzone z takim śmiesznym miastem, gdzie po prostu, nie wiem, ludzie chodzą na uszach zamiast na nogach, gdzie znajduje się Ministerstwo Głupich Kroków, prawda, i gdzie tam jest jak na wyspach Bergamuta generalnie, więc to są takie po prostu wyspy Bergamuty, które ja bym to tak naprawdę przypisywała jeszcze jakimś pewnie echom takiego karnawałowego humoru średniowiecznego. Wydaje mi się, że to są takie żarty sąsiedzkie, taki bardzo, bardzo stary folklor, który lubi sobie długo żyć. Mogę się tutaj mylić akurat, ale tak jakoś mnie ta etnologiczna intuicja wiedzie.
To jest super ciekawe, bo ja od razu gdzieś tam myślę sobie o samych swoich i tych wszystkich takich rzeczach, które są właśnie kręcone czy na lokalności, czy też piszesz sama o świecie według kiepskich, na tej małej lokalności, która jest gdzieś w jednej kamienicy we Wrocławiu i tego typu kawałki, nie? W sensie, że to się jakoś tak, humor jest w ogóle super ekstra lokalny chyba, nie? W sensie trudno mówić o, tak mi się wydaje, i to jest kolejne pytanie wielkie do ciebie, które gdzieś miałam zadać później, ale ono pojawia się teraz. Czy istnieje polski humor?
To jest bardzo trudne pytanie, bo wydaje mi się, że jakby często jest to pytanie mi też zadawane. Ja raczej stoję na takim stanowisku, że są może polskie humory, które są jakoś zależne od miejsca i czasu. Ja bardzo polubiłam w trakcie pisania tę koncepcję Kazimierza Żygulskiego o wspólnotach śmiechu, że one są tymczasowe, właśnie nawiązują się w zależności od czasu i miejsca, po prostu jakby wtedy, kiedy komunikacja między nami jest jasna i wiemy mniej więcej, że wszyscy będziemy odbierać jedną i tą samą rzecz jako żart, że między nami coś będzie zrozumiałe, jeden i ten sam kod, no to po prostu jakby ta wspólnota śmiechu się nawiązuje i równie szybko może się rozpaść. Ona może być zupełnie ulotna, że to może być wspólnota śmiechu, nie wiem, rówieśniczego, czy na przykład mieszkańców Grójca, albo mieszkańców wszystkich miejscowości poza Grójcem, albo może to być społeczność klubu wędkarza, albo nie wiem, ludzi akurat stojących w jednej kolejce do lekarza, którzy po prostu jakoś podzielają tę samą niedolę, w związku z czym ta tymczasowa wspólnota się nawiązuje i wszyscy żartują narzekając, prawda? Więc ten taki bardzo umowny parasol wspólnoty śmiechu, która nie musi mieć jednoznacznych granic i może być bardzo tymczasowa, może być trwała, ale może być też tymczasowa. Ta koncepcja bardzo, bardzo mi przypasowała jako taki sposób, w którym można też rozumieć humor lokalny, bo myślę, że jednak bardzo, bardzo ewoluujemy my, nasza komunikacja, myślę, że w tej chwili też jesteśmy wystawieni na taką ilość treści każdego dnia, że też humory się atomizują coraz bardziej.
Ale wiesz co, od razu do tego nawiążę, bo tak się zastanawiam, kiedy oglądałaś humor z różnych perspektyw, bo przytaczasz i perspektywy europejskie, ale też po prostu gdzieś tam światowe na humor, więc można mieć pewną wizję uniwersalizacji, ale też zaczepiasz się o tę lokalność. Tak się zastanawiam, czy Polacy serio narzekają więcej niż cała reszta Europy?
Jestem przekonana, że nie. Nawet no właśnie, sprawdzałam, nie? Tak, czy to jest prawda, że Polacy najwięcej narzekają. Akurat na przykład Francuzi i Brytyjczycy, oni sobie roszczą prawa do bycia tym najbardziej narzekającym narodem. Moje brytyjskie doświadczenia pozwalają mi sądzić, że to jest mocny konkurent, tak bym powiedziała. I jeżeli chodzi o taką autoironię i takie po prostu dowalanie sobie samym, tego jest całkiem dużo, że po prostu to, co teraz w Polsce Piotr Stankiewicz nazwał kiedyś autorasizmem, to zawsze mi się wydawało, że jest po prostu takim gorzkim poczuciem humoru, dlatego że po prostu ja znałam je z Anglii. I myślę, że dlatego ono mi się wydawało czymś zupełnie naturalnym, że jeśli to nie jest specyficznie polskie, jeżeli po prostu w kraju bardzo zamożnym robią to samo, to wydawało mi się, że jednak to nie może być jakiś rasistowski autorasistowski podtekst, tylko raczej, że nie jest to wynik kompleksu niższości, tylko nie wiem, jakiegoś niezadowolenia, że nie jesteśmy jeszcze tak fajni, jak sami byśmy chcieli o sobie myśleć, nie wiem, być może. To są znowu takie spekulacje. Na pewno wydaje mi się, że podoba mi się żartowanie z naszego narzekania. To już jest taki meta-żart, czy narzekanie na narzekanie. Była kiedyś taka kampania Poland Comment Complain. Pamiętam, że ja ją bardzo polubiłam. Mm-hmm. Ona była taka trochę mrożkowata. Nie jestem pewna, czy ona byłaby jednoznacznie zrozumiała na świecie, dlatego że po prostu jest więcej pretendentów do tego tytułu narzekaczy. Wydaje mi się, że Skandynawowie też tam gdzieś są.
To jest ciekawe, czyli jednak nie palma pierwszeństwa. Ale w ogóle, wiesz co, piszesz taką jedną ciekawą rzecz, znaczy wiele, ale wynotowałam sobie tą jedną, że humor wynika z konieczności zaradzenia złemu, z przezwyciężenia pesymizmu, który towarzyszy każdej dojrzałej jednostce ludzkiej, tak parafrazując. I to mnie prowadzi do takiego największego pytania, z którego w ogóle zrodził mi się trochę sens tej rozmowy i opowieści o literaturze i sztuce. No bo jest sobie taki całkiem utrwalony pogląd w świecie literatury, sztuki, że sztuka wielka, czy jakkolwiek byśmy sobie to nazwały, już nawet nie wchodząc do tego, czy wysoka, czy jakakolwiek inna, ale powiedzmy, że jakiejś próby bierze się z cierpienia i traumy. I że tylko w tym doświadczeniu, takim właśnie rozbijającym, takim po prostu, wiesz, rozjeżdżającym cię walcem, kryje się jakiś taki rzeczywisty, mocny pierwiastek twórczy, z którego rodzą się, no powiedzmy, że arcydzieła, chociaż to jest też gdzieś tam pojęcie historyczne i dzisiaj ciężko z tymi arcydziełami. Co ty na to? Co z tą traumą? Czy rzeczywiście?
Ja zupełnie nie podzielam takiego punktu widzenia jednak. Wydaje mi się, że raz, że jest to jakieś szalenie tak autobiografizujące i przypisujące literaturze takie, nie wiem, może nadmiernie katartyczne walory, że po prostu czy jest to jakaś katartyczna funkcja zbiorowa, czy literatura powinna taką pełnić. No nie wiem, być może czasem to robi. Prawdopodobnie czasem to robi. Wydaje mi się, że trauma i nieszczęście mogą też prowadzić do dzieł bardzo kiczowatych. Wydaje mi się, że absolutnie nie ma gwarancji, że jeżeli przeżyję coś strasznego, to robi to ze mnie automatycznie kandydatkę na dobrą pisarkę.
Ale myślę, że gdyby sobie wskazać na przykład taki kanon, no bo właśnie chyba łatwo w tej europejskiej tradycji wskazać na takie dzieła, które się taplają trochę w traumie i rzeczywiście jakbyśmy sobie, nie wiem, spojrzały na kanony, to można sobie wykazać dużo takich rzeczy. Ale gdyby się tak zafiksować właśnie na kanonie pozytywnym albo czymś takim, jakie takie dzieła, czy po prostu, wiesz, szeroko rozumianej sztuki, bo to nie musi być oczywiście tylko literatura, spod znaku radość-wesołość.
Radość-wesołość, no. Ale w sensie dzieła stworzone przez ludzi, którzy mieli dobre życie, czy
nie,
raczej
wiesz co, same dzieła, które właśnie idą trochę pod prąd, idą na przekór i nie są zrobione, czy zrodzone z traumy, tylko są rzeczywiście czymś takim, co cieszy, jest słoneczne, jest wesołe. Mm-hmm. Czy masz w głowie coś takiego?
Co jest krzepiące, tak?
Tak, też.
Tak. W ogóle chyba ten cytat na początku, o którym wspominałaś, aha, to chyba była ta koncepcja tak zwanego wielkiego humoru Haralda Hevdinga, prawda?
Tak jest.
To taki przełom XIX i XX wieku, właśnie taka psychologiczna funkcja humoru jako pogody ducha. To jest znowu Duńczyk właśnie, tutaj jakoś ten wątek duński będzie u nas powracał. Wydaje mi się, że jest sporo żartu. Może nie zawsze pogody, ale żartu na pewno. Myślę o tym całym, o tych spadkobiercach tradycji absurdu na przykład w powojennej Europie. Tyle tylko, że to jest znowu jakby tragedia, ale przeobrażona w żart, prawda? Że jednak punktem wyjścia tutaj była rzeczywistość powojenna i jakieś zagubienie w niej, natomiast twórczość, która z tego powstała, ona bardzo, bardzo często dotyczy tego, żeby brać jednak absurd na klatę, czyli tam Mrożek, Camus, prawda, Beckett, którego którego tam cytuję. Tak samo surrealizm, w którym jest dużo żartu i dużo żartu przewrotnego bardzo i dużo takiej jednak czystej radości istnienia, to wydaje mi się, że jednak gdzieś tam u swojego bardzo, bardzo dalekiego rodowodu, u samego zarania jednak też miał takie rozchwianie, utratę sensu spowodowaną przeżyciem I wojny światowej, więc tutaj jakby punkt wyjścia to była jakaś utrata gruntu pod nogami, ale myślę, że konkluzja była taka bardzo jednak budująca. Ale jeżeli chodzi o wesołe książki, które uważam za wielkie dzieła, to
filmy.
Tak,
czemu
i filmy,
nie?
Tak, to przypomniał mi się tytuł, który dla mnie osobiście jest bardzo ważny. I jest to świetna książka, jeżeli chodzi o konstrukcję, o takie jakieś skrypty spekulacyjne. Wydaje mi się, że nawet rzeczywistość teraz ją dogoniła wreszcie. I to jest książka Illuminatus, trylogia Illuminatus Roberta Shea i Roberta Antona Wilsona, która powstała w latach 70. w kręgu takich kalifornijskich hipisów libertarian z kręgu Playboya, ale też trochę Dolina Krzemowa, trochę LSD, no jakby negatywne echa tego, co miazmatów z tego środowiska jakby mamy z nimi do czynienia teraz, natomiast w latach 70. to była po prostu bardzo, bardzo ciekawa literatura. Jest to literatura przede wszystkim szalenie przewrotna. Jest to literatura szalenie przewrotna, dlatego że ona po prostu bawi się tym, że nie możemy nigdy być pewni, kiedy coś jest spiskiem, a kiedy coś jest prawdą. I jest to książka szalenie jajcarska. Ona jest po prostu, myślę, że to jest najlepsze słowo, żeby ją określić. Ona po prostu wciąga jakieś odpady z tej rzeczywistości lat 70., miesza je z różnymi skryptami spiskowymi, ze światem rock'n'rolla. Jest tego tam bardzo wiele i powstaje książka, która jest po prostu jest pyszną rozrywką, jest bardzo, bardzo zabawna, ale z drugiej strony też myślę, że jeżeli się ją czyta teraz, no to jakby w tej książce się pojawia tam taki termin jak Operation Mindfuck, czyli właśnie wtedy, kiedy nie do końca jesteś pewien coś z rzeczywistością i wydaje mi się, że możesz poczuć się obiektem takiej operacji.
Jak Pizzagate.
Tak, i jeszcze jest doskonała książka, która jest jedną z najlepszych książek o tym, jak rodzi się faszysta, nazista. I z czego to się bierze, a przy tym jest to książka niesamowicie zabawna. I jest to książka Janosza Holonek, dlatego że po prostu ona pokazuje, oprócz tego, że to jest taka panorama śląskiego życia w latach 30., życia familokowego, no to jeszcze po prostu pokazuje, jak totalitaryzm bardzo łatwo kupuje prostymi metodami ludzi, którzy znajdują tam coś ciekawego dla siebie. Więc myślę, że o ile jest to książka, która jako jeden z tematów dotyczy czegoś jednak szalenie poważnego i drastycznego, to z drugiej strony jest to też książka, przy której nieraz można faktycznie płakać ze śmiechu.
Bo skąd też bierze mi się to pytanie, bo rzeczywiście jeszcze wspomniałaś o tym, że Skandynawowie gdzieś ciągną w stronę takiego może trochę mrocznego, może trochę czarnego, może narzekającego humoru, ale pamiętam taką powieść, która ukazała się kilka lat temu w Polsce w tłumaczeniu Sebastiana Musielaka. Pasolina, Arto Pasolina, Rok Zająca. I to jest taka powieść właśnie łotrzykowska.
Tak.
I ona jest wesoła, ona jest prześmieszna, ona jest świetnie zrobiona literacko. I powiem ci, że dlaczego ją pamiętam? Ano dlatego, że ona właśnie była tak dogłębnie zabawna, a jednocześnie tak świetnie sklecona, tak świetnie zrobiona. Tego wcale nie ma aż tak dużo, tego typu literatury.
Tak, tak, tak. Jeszcze jest taki chyba islandzki pisarz Erlend Loe i on wydał książkę Naiwny Super, która jest taką, właśnie też mi się przypomniało, że jest to książka bardzo, bardzo pogodna, ale też taka niewielka, kameralna. Myślę, że to, że właśnie ona jest kameralna i jest taka blisko ziemi, jeżeli chodzi o o tematykę, bądź po prostu no, o zwykłym facecie, który jakoś tam przewartościowuje swoje życie. Przy tym faktycznie jest wesoła w taki sposób, że nie boi się na przykład takiej przyjemnej naiwności. On tam wpada na pomysł na przykład, żeby założyć linię telefoniczną, to chyba jeszcze było przed czasami internetu, tylko właśnie taką linię typu 0700, tylko że ktoś, kto tam zadzwoni, będzie słyszał wierszyk Kocianteczko, gdzieś ty było. No więc to jest jeszcze taka krzepiąca książka, która mi przychodzi do głowy. Myślę, że jest sporo też fajnej, mądrej literatury dziecięcej, czy jakoś tak z pogranicza dziecięcej, która zawiera, czy takiej, która też może się nadawać dla dzieci, prawda? Więc nie wiem, Kubuś Puchatek na przykład jest taką literaturą, która zawiera wesołe anegdotki oraz muminki oraz po prostu cała ta literatura nonsensu angielska XIX-wieczna. Ona też zawiera humor makabryczny, który dzieci lubią i niektórzy dorośli też. Albo Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa na przykład. To też jest książka zabawna i bardzo dobra.
Ale, bo tak już parę razy gdzieś tam tego dotknęłyśmy, że humor, czy jeszcze nie będę gdzieś tam precyzować, czy ironia, czy żart, czy inne takie narzędzie, służy właściwie takim funkcjom dosyć mocno egzystencjalnym, jakiegoś takiego uspokajania lęku, czy jakiegoś takiego drżenia przed tym, co może się wydarzyć, przed jakąś taką dziwną rzeczywistością, w której sobie jesteśmy. I wspomniałaś bardzo mocno o tym humorze absurdalnym i takim pytaniu, jak sobie radzić gdzieś tam z tym nonsensem i absurdem, co w ogóle zrobić w takim zderzeniu z nicością. I zastanawiam się, bo piszesz też dużo o takiej figurze trickstera, czyli właśnie takiej osoby, błazna, który sprawdza, trochę puka nam w tę rzeczywistość i patrzy, co można, jak można podważyć gdzieś, powiedzmy, że ustaloną rzeczywistość, co się wydarza, w jaki sposób możemy zmienić ten świat, w którym gdzieś jakoś funkcjonujemy, chociaż wydaje nam się, że nie da się tego zmienić. I coraz częściej zastanawiam się nad tym, kto dzisiaj może być takim tricksterem, kto jest takim tricksterem i jaka kara go czeka za bycie takim żartownisiem, bo wydaje mi się, że dzisiaj jest z tym chyba nawet jeszcze trudniej.
Wydaje mi się, że mamy całą wielką tradycję XX-wieczną przede wszystkim takiego tricksterstwa. Mamy sytuacjonistów, mamy kontrkulturę lat 60. Pamiętam, że parę lat temu Rafał Księżyk wydał taką małą antologię Wywracanie kultury, w której różne takie strategie właśnie podważania podszywu czy właśnie jakiejś absurdyzacji przedstawiał i to była całkiem ciekawa rzecz. Więc wydaje mi się, że bardzo, bardzo dużo sztuki współczesnej na przykład, taki element tricksterstwa zawiera. No i tutaj, jeżeli mówimy o tricksterstwie, no to kara czy też pułapka za po prostu jakąś utratę czujności tego trickstera polega na tym, że po prostu przestajesz kumać, kiedy twój żart jest śmieszny i kiedy po prostu zaczynasz produkować takie same wyroby, dlatego że się stają opłacalne, więc po prostu jakby kiśniesz w takim stanie, kiedy wydaje ci się, że jesteś zabawny, ale po prostu bez końca opowiadasz ten sam żart, więc wydaje mi się, że no to jest niezłe piekło, muszę przyznać. Ale jeszcze przychodzą mi do głowy po prostu inne zakątki jakby literatury, gdzie jest dużo humoru, który faktycznie jakoś jakby czyni dzieło dziełem, prawda? Że mamy Strugackich, mamy, nie wiem, Bułhakowa, cała jakaś taka tradycja fantastyki rosyjskiej czy potem radzieckiej, prawda? Wydaje mi się, że w niej jest mnóstwo absurdu i może tu jest jeszcze ciekawa rzecz, że bardzo dużo dzieł, oczywiście jakby z tego wolumenu, który się zachował, wielkich i komediowych zarazem, to jest literatura dawna, no bo przecież jak pomyślimy sobie, to i Rabelais, i opowieści kanterberyjskie, i Decameron, no to wszystko to jest taka, jest to komedia i do tego jeszcze gruba, świńska po prostu. Więc oczywiście co zupełnie jakoś nie koliduje z tym, że jest to literatura po prostu największa.
Tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że właśnie ta kanoniczna, czy ta dawna śmieszy też o tyle, że dzisiaj ja nadal będę stała gdzieś na takim stanowisku, że jest to trudniejsze na tej zasadzie, że po prostu kiedy przetacza nam się kapitalizm, który potrafi właśnie skapitalizować wszystko, to nawet ta osoba, która jest do pewnego stopnia wywrotowcem, w pewnym momencie jest zagarnięta gdzieś tam przez tą maszynkę, która się przetacza, nie?
No to jest klasyczny scenariusz jakby tego, co się stało z buntem rock'n'rolla, prawda? Tego, co jak bardzo łatwo subkultura się staje taką estetyką na sprzedaż, czy właśnie z artystami jakby no znacznie łatwiej jest od razu mówić, że się chce pieniędzy, jak nie wiem, jakiś Damien Hirst, prawda? Ale wydaje mi się, że jeżeli po prostu przedstawiamy się jako wywrotowcy, a koniec końców, prawda, kończymy jako stypendyści miliardera, no to myślę, że faktycznie the joke's on you.
No bo tak się zastanawiam, w jakiej dziedzinie sztuki jest dzisiaj chyba, jest jakoś tak najprościej, czy najbardziej efektywnie przeprowadzić taki żart, czy właśnie taką gdzieś, wiesz, procedurę wywracania, czy to jest obraz, czy to jest film, czy to jest może serial, który gdzieś pojawia się nam cyklicznie i po prostu cały czas gdzieś tam, czy tydzień po tygodniu, czy po prostu działa jakoś tak popkulturowo na naszą wyobraźnię. Czy to jest jeszcze jakiś, nie wiem, flashmob już pewnie nie, ale jakieś takie szybkie akcje w przestrzeni publicznej, czy to trzeba robić lokalnie, czy w ogóle jest jakaś taka możliwość, teraz już tak pojedźmy bez trzymanki, że pojawia się film, czy dzieło, czy właśnie tekst, który jest w stanie nas jakoś tak wyrwać, rozśmieszyć tak rzeczywiście uniwersalnie i wprowadzić jakiś taki element, wiesz, obcy, zmiany, tak, ruchu.
To na przykład o to tutaj mogę powiedzieć, co takim elementem nie jest i moim zdaniem nie są to filmy pana Ostlunda. To dlatego, że uważam, że one po prostu jakby prezentują taki śmiech, który jest spodziewany, że po prostu mamy się śmiać tak, jak należy i tak, jak wypada. I wydaje mi się, że to dla mnie jest w ogóle nieciekawy nurt komedii. I rozumiem, że szukamy raczej czegoś, co jest niebezpieczne, prawda? Czegoś, co po prostu wystawi nas na jakieś ryzyko.
Tak, i żeby to nie były, nie wiem, kolejne listy do M5, dajmy na to, czy kolejna komedia z Karolakiem, tylko żeby rzeczywiście był to jakiś taki tekst kultury, który coś z nami jeszcze po tym robi, że to nie jest śmiech dla śmiechu, nie? Że to nie jest taka funkcja, która spuszcza z nas napięcie gdzieś tam w kinie, wiesz, po prostu, że idziemy w piątek, co też jest oczywiście super, bo taka regulacja emocji też jest potrzebna, ale że rzeczywiście za tym śmiechem jest jeszcze coś.
Tak, jest coś ciekawego, bo pracowałam teraz nad tekstem, w którym tak trochę mimowoli mnie zaprowadził w stronę takich dawniejszych osobowości internetowych, kiedy internet był mniejszy i kiedy dość łatwo było taką postać wytypować, no ale jednak wydaje mi się, że możemy pomimo całej nostalgii, jaką wczesny internet w nas budzi, to myślę, że trochę zapominamy, że nie wiem, powiedzmy kilkanaście lat temu dość często powtarzał się taki scenariusz, że ktoś, kto jakby w internecie dwukropek istnieje, to jakieś takie media agregujące, które wtedy były wpływowe, czyli tam, nie wiem, BuzzFeed, czy
Myślałam, że powiesz Testowiron.
Nie, właśnie. Myślę, że Testowiron to jest dobry przykład kogoś, kto tak wytrąca. Czy Stonoga, właśnie ktoś taki, kto po prostu jakby jednak wchodzi w twoją przestrzeń i myślisz sobie, że to jest, co to jest za nieokrzesany człowiek, a jednak musisz się zastanowić, czy przypadkiem w jego słowach nie ma krzytyny racji.
Tylko myślę, tu jesteś jakaś taka cienka granica, bo wchodzimy też, od razu mi się to rzuca gdzieś tam w głowę, w kwestie patostreamów i takich streamów. Które właśnie żywią się. Dla mnie to jest bardzo trudne etycznie, tak, nie? Na zasadzie, że my oglądamy coś, żeby się pośmiać z czyjejś, wiesz.
Ani Testo, ani Stonoga nie są patostreamerami.
Bo to jest teraz z Kononowiczem taka
akcja, I wydaje mi się, że z
patostreamingiem
problem jest taki, że jakby ci bohaterowie, oni jakby bardzo szybko przejmują kontrolę nad swoimi zarobkami, ale też jakby nie wiedzą, kiedy powiedzieć stop i po prostu jakby podnoszą sobie coraz wyżej poprzeczkę, czy raczej obniżają po prostu coraz wyżej, jakby co tu zrobić bardziej ekstremalnego, no co nie stoi też w sprzeczności z tym, że to oni faktycznie na tym zarabiają, prawda? No ale jednak jest to są jakieś igrzyska śmierci, bym powiedziała.
To jest coś, wobec czego ja zupełnie nie mam narzędzi, powiem ci. Że absolutnie nie wiem też, gdzie to usadowić, jak to włożyć, co z tym zrobić, bo to są też pewne teksty, które potem przechodzą gdzieś tam do języka i to się jakoś tam, powiedzmy, że robi takim, nie chcę mówić, że wałęsizmem, ale jakimś takim właśnie skrzydlatym słowem, czymś takim
trochę
dziwnym.
Tak.
I tak Trochę nie wiem, nie? W sensie, gdzie jesteśmy w tym spektaklu, w którym jakoś tak weszliśmy przez kapitalizm, przez tą taką, wiesz, masową kulturę.
Ja bym nawet nie powiedziała, że to jest kapitalizm. No. Ja myślę, że to jest jeszcze wcześniejsze, że po prostu jest trochę tak, że jakby ktoś, kto jest takim brutalnym pupilkiem po prostu, powiedziałabym, że jest troszeczkę taki jakby idol, którego oglądamy z daleka, czy raczej antyidol, którego oglądamy z daleka, więc jest bezpieczny, ale po prostu jakby może robić zupełnie odstręczające rzeczy, dlatego, że po prostu chcemy je oglądać w laboratorium. Nie?
Czy to jest jeszcze humor?
Wydaje mi się, że to nie jest humor. Wydaje mi się, że to jest jakaś zupełnie inna kategoria. Ja bym tego nie nazwała humorem. To być może jest... Być może oglądający traktują to jako bekę, natomiast myślę, że to jednak nie jest humor.
Bo pojawiły się też pytania od słuchaczy i słuchaczek, których bardzo pozdrawiam oczywiście. I one często dotyczyły czarnego humoru.
Tak.
Granic i tego, czy to jest humor dobry, jakoś takie, wiesz, wartościowanie, czy wypada, czy nie, a jesteśmy też w takim momencie, akurat w Europie to jeszcze nie, ale w Stanach Zjednoczonych mocno jakiejś takiej poprawności politycznej. Ty sama pisałaś o tym, o granicy między poprawnością polityczną a chamstwem i w ogóle między żartem a takim czystym chamstwem, podając chociażby przykład Wojewódzkiego i Eski Rok, gdzie pojawiają się, no właśnie, czy to żart, czy czyste chamstwo o Ukrainkach, chociażby sprzątających.
U niego to było akurat taki, dla mnie to był przypadek, ja pamiętam moją reakcję na tę audycję, że pamiętam, że ja byłam zaskoczona tym, że ona spotkała się z takim negatywnym odbiorem wtedy. Dlatego, że ja byłam przyzwyczajona do tego, że tego rodzaju retoryka po prostu uchodzi. I byłam zdziwiona i wtedy pamiętam, że po prostu sobie uświadomiłam, że oho, coś się zmieniło, że mamy jakiś vibe shift, że tak powiem. I to był po prostu taki moment vibe shiftu, który sobie uświadomiłam najmocniej, dlatego że ja byłam naprawdę przekonana, bardzo mocno przyzwyczajona do tego, że w telewizji, w radio, w prasie po prostu się glanuje wszystkich. Że na to, do tego uprawnia o jakby bycie osobowością medialną. I w pewnym momencie coś się zmieniło.
Bo do tego właśnie nawiązuję też do tej sytuacji, bo ty pokazujesz, czy na przykładzie teorii, czy właśnie rzucając takie dosyć wyraziste przykłady, że obserwując humor, dajmy na to z naszych ostatnich, nie wiem, 10-15 lat bycia tutaj w Polsce, można zobaczyć pewne przemiany społeczne i w jaki sposób myślimy dzisiaj o świecie i w którą stronę idzie, że tak powiem, współczesny Polak, współczesna Polka. Jak się zmieniliśmy w te 10-15 lat?
Ojej, myślę, że na pewno zupełnie inne normy teraz obowiązują. Na przykład jeżeli chodzi o powiedzmy żarty z takim komponentem świńskim, które wydaje mi się, że po prostu pływały kompletnie po powierzchni przez większość lat 90. i wczesnych 2000. Czy nie wiem, w reklamie, czy w prasie rysunkowej, że to był absolutny standard. Natomiast teraz wydaje mi się, że one na pewno jest publiczność, która nadal je lubi, ale wydaje mi się, że jest też publiczność, która śmieje się z nich ironicznie. To znaczy z takim disclaimerem, że o Boże, zaraz zobaczycie albo usłyszycie naprawdę fatalny żart. I wydaje mi się, że to, że już taka świadomość meta zaistniała, że po prostu że nie śmiejemy się z tego żartu, tylko z własnej żenady na jego widok, co uważam, że jest czasami całkiem fajnym uczuciem. Wydaje mi się właśnie, że jeżeli chodzi o obyczajowość, to bardzo, bardzo dużo tutaj się zmieniło. Ja mam wrażenie, że jakoś na tym przełomie lat 80. i 90. po prostu polska publiczność i nie wiem, scena rysunkowa, to chyba trwało aż do lat 2000. Po prostu zachowywała się jak taki Kaspar Hauser, który wyszedł z piwnicy, ale do tego jeszcze zamiast po prostu świeżego powietrza zobaczył goły tyłek i nie mógł po prostu się na niego napatrzeć i po prostu jakby wszędzie rysował te tyłki i że naprawdę wszystko się kręciło wokół golizny. Co po prostu, a moim zdaniem jest naprawdę trudno, to jest strasznie trudny temat, żeby wymyślić dobry, sprośny żart. One się zdarzają oczywiście, no ale wydaje mi się, że większość jest po prostu kiepska.
Ale ja to w ogóle docisnę, bo tu nam wchodzi kolejna jakaś taka rola humoru, która ma służyć nie tylko po prostu, nie wiem, rozśmieszeniu czy zaśmianiu się z nas, żeby trochę też pośmiać się z naszych ułomności itd., itd. Spoko, nie? Mhm. Ale pojawiają się pytania na przykład takie, to był taki moment, który pamiętam, że bardzo mocno też mnie uderzył w twojej książce, czy można śmiać się z gwałtu? Mhm. I skracając bardzo gdzieś tam ten problem, bo was też odsyłam oczywiście do słowa humoru, tak, jeżeli służy to wyższemu celowi, czyli na przykład pokazaniu tego, że zdejmujemy z kobiet to otium ofiary, że to właściwie, znaczy otium ofiary, to, że ona sobie, że tak powiem bardzo brzydko, zasłużyła w wielkim cudzysłowie na ten gwałt, że była to jej wina, nie? I tutaj wtedy ten żart pełni zupełnie inną funkcję, jakąś taką celowej zmiany normy społecznej, nie? Bo to są te pytania, czy taki czarny humor jest okej od wielu ludzi, nie? Na zasadzie, no, gdzie pojawia się granica?
To ma znaczenie, kto opowiada żart i z jaką intencją, zdecydowanie. Bo ja pamiętam właśnie w tych takich książeczkach z dowcipami kioskowych, od czasu do czasu pojawiały się takie żarty, z których wynikało, że a gwałt to w sumie jest nic takiego, nie? I pamiętam, że jednak na przykład pamiętam, że wielu dorosłych to oburzało. Wtedy, że jednak to było już w latach 90. Pamiętam dorosłych, którzy uważali, że to jest przekroczenie jakiejś granicy po prostu takiej etycznej, że to już jest o krok za daleko, że możemy się śmiać z wielu rzeczy, ale no nie w taki sposób.
No bo to z drugiej strony też służy pewnej, kiedy sobie na to spojrzymy retrospektywnie, jakiejś antropologii, bo pokazujesz też, że kariera żartów o martwych dzieciach, jakkolwiek to zabrzmi, jest bardzo mocno powiązana w Ameryce chociażby z wojną w Wietnamie i tym, w jaki sposób gdzieś to wywarło wpływ po prostu na społeczeństwo.
No były takie badania, że to po prostu korelowało w czasie, że jednocześnie po prostu kiedy popularność tych żartów okazywała się największa, no to korelowało z liczbą zdjęć martwych czy okaleczonych dzieci po prostu na fotografii prasowej, ale z drugiej strony to też była taka rzeczywistość, w której przez cały czas na przykład mówiono o aborcji, dlatego że to był okres takiej najgorętszej debaty na ten temat w Stanach, to znaczy jak prawodawstwo powinno wyglądać w tym zakresie, więc jakby takie tematy, które były wszechobecne, ale no może nie zupełnie do pojęcia jakoś umysłem dzieciaka, to jednak w jakiś sposób one krążyły. I to jest analogia co do tej tak zwanej izolacji komicznej, jak to nazwała Dorota Simonides. To znaczy to, że w latach 70. w polskich szkołach dzieci opowiadały sobie żarty o Jasiu w obozie koncentracyjnym. Dlatego, że one cały czas słyszały o II wojnie światowej i cały czas słyszały o obozach koncentracyjnych, no ale jakby były już z tego pokolenia, które po prostu wychowało się kompletnie w pokoju. Więc to były informacje z drugiej ręki, a z drugiej strony też wszechobecne, więc to była jakaś reakcja po prostu jakby okej, dobra, jesteśmy po prostu otoczeni jakimiś znakami i sygnałami dotyczącymi makabry, ale to nie ma nic wspólnego z doświadczeniem naszego życia. Więc po prostu Dorota Simonides wyjaśniała, że te treści tworzą jakby taką scenografię, w której rozgrywa się komiczny scenariusz typu Tom i Jerry właśnie, tyle tylko, że w obozie koncentracyjnym, albo właśnie te żarty o martwych dzieciach. Że to po prostu tutaj, ja też jestem zdania, że nie ma co demonizować takiego grobowego humorku, że po prostu, czy takiego krawędziowego, że ja uważam, że on właśnie bardzo, bardzo często gdzieś tam w środku ma w sobie reakcję na jakąś niewspółmierność, że no dobra, ja sobie żyję normalnie, a słyszę jakieś przerażające rzeczy, prawda? No więc jakby jak to sobie ułożyć w głowie?
Czy można śmiać się ze wszystkiego?
Ja uważam, że tak. Uważam, że tak. I jestem przekonana, że możemy znaleźć dowody, po prostu, w których ktoś w jakichś okolicznościach śmieje się ze wszystkiego. Nawet jeżeli, nie wiem, ktoś przeżył jakąś tragedię, to myślę, że też będzie w stanie czasami w jakichś okolicznościach z tego dowcipkować, dlatego że po prostu, no nie wiem, w jakiś sposób mu się to splata z doświadczeniem życia. Tyle tylko, że to zależy po prostu, kiedy i w jakich okolicznościach. Myślę, że ja lubię tutaj się powoływać na przykład takiego humoru branżowego, że są takie zawody, w których wiemy, że humor jest faktycznie no, szokujący, taki wewnętrzny humorek i jest to zdecydowanie branża medyczna.
Funeralna.
To są, tak, funeralna, oczywiście, to są ratownicy, to są strażacy, więc...
Masz jakiś taki przykład z jakiejś takiej właśnie hardkorowej grupy?
Ojejku, jest slang pogrzebowy, on od czasu do czasu krąży, już teraz nie pamiętam, ale on się pojawia u Małgorzaty Reimer w Toksymi, to właśnie pamiętam, że tam trochę tego jest, też slang ratowników medycznych jakoś krążył, no tyle tylko, że jakby to są takie hasła, którymi porozumiewają się między sobą, prawda, ci pracownicy, no natomiast to raczej nie wyjdzie poza powiedzmy, że grabarze będą śmieszkować między sobą, no natomiast jeżeli ktoś akurat przyjdzie zamówić pochówek, no to nie będą sobie z tym klientem śmieszkowali. Ja pamiętam taką sytuację z mojego życia, że kiedy po prostu byłam przyjmowana na oddział przed jakąś poważną operacją brzucha, to pamiętam właśnie, że po prostu śmieszkowanie z lekarzem, który mnie tam rejestrował, pamiętam, że było dla mnie najfajniejszym doświadczeniem, tak, że wtedy właśnie czułam się normalnie, że dla mnie sygnał, że można się śmiać, oznacza, że jest normalnie.
Okay.
I wydaje mi się, że to o to też chodzi, o po prostu takie wypoziomowanie sytuacji.
A gdzie brakuje, w jakich przestrzeniach społecznych, jeżeli sobie tak pomyślimy, powiedzmy, że o Polsce po prostu, w naszym społeczeństwie, gdzie według Ciebie brakuje humoru, żeby właśnie było normalnie?
Ojejku, ja myślę, że jest tego bardzo dużo. To znaczy, że wszędzie tam, gdzie pojawia się nadmierna ostrożność, nawet nie jakaś ceremonialność, ale wydaje mi się, że wszędzie tam, gdzie pojawia się takie niepotrzebne wydłużanie dystansu, powiedzmy, czyli niezależnie od tego, nie wiem, w jakiej grupie zawodowej czy społecznej jesteśmy, to po prostu wtedy, kiedy właśnie niepotrzebnie ten dystans się wydłuża, dlatego że po prostu, nie wiem, zastanawiamy się na przykład, jak się do kogoś zwrócić. I myślę, że po prostu sytuacja, w której, nie wiem, zaryzykujemy gafę, ale będziemy mogli się z tego wspólnie śmiać, wytworzy większą więź niż po prostu jakieś takie zdystansowane, nabożne i bojaźliwe próby załapania jakiejś najbardziej, nie wiem, respektującej tego człowieka sytuacji. To może być sytuacja formalna, może być nieformalna, więc myślę, że po prostu no, powiedziałabym, że wszędzie tam, gdzie pojawia się ostrożność i taki lęk przed popełnieniem błędu, tam na pewno brakuje humoru.
To na pewno jest kwestia też instytucjonalna, bo tak sobie o tym teraz myślę, że właśnie w instytucjach, w tych wszystkich takich właśnie kłanianiu się, zadawaniu sobie pytań, czy ktoś jest doktorem, czy profesorem, co się może wydarzyć i kto się na mnie obrazi. Natomiast zastanawiam się, kiedy przyglądasz się polskim żartom i w ogóle polskiemu humorowi, jeżeli spróbujemy to jakoś tak nazwać, to zastanawiam się, czy on na przykład funkcjonuje w sferze seksualnej. Pod tym względem, że kiedyś bodajże Weronika Gogola wypowiadała się właśnie na ten temat, że Słowacy o wiele lepiej radzą sobie właśnie ze swoją cielesnością i opowiadaniu o swojej cielesności, jakiejś takiej, powiedzmy, że wierzę w własną cielesność i w siebie samego, niż Polacy, którzy są bardzo zamknięci, pruderyjni i właściwie ta sfera seksualna nie jest wyprowadzana za specjalnie po prostu do kwestii normalności właśnie. I ten humor rzeczywiście, który wiąże się z normalnością, jest tutaj bardzo ciekawy. Co sądzisz?
No zastanawiam się chyba,
jakie
się ma szczęście do towarzystwa po prostu i jakie się ma szczęście w życiu osobistym, że to chyba podejrzewam, że opinie na ten temat pewnie są często pochodną jakichś doświadczeń osobistych.
Bo to są też po prostu jakieś takie opowieści o humorach międzypaństwowych pod tytułem, no nie wiem, stoi Polak, Niemiec i Rusek. Ty też mówisz o tym, tak, że często centrum, no właśnie, co jest centrum naszych żartów, jeżeli chodzi o to miejsce w Europie tutaj, ty mówisz, że baba.
Tak.
Że po prostu żarty o babie to jest klasyczny temat, z którego właściwie wszyscy się śmieją, jest w tym jakaś taka dobroduszność.
Tak, i to nie, właśnie, bo to nie chodzi o to, że baba jest babą. Ja myślę, że to jest jakiś po prostu też długie echo humoru ludowego, w którym bardzo często właśnie to kobiety, gospodynie, one były takimi dysponentkami śmiechu. Jest taki, i też bywało, że po prostu jakby wygrywały jakieś takie bify śmieszkowe. Jest taki świetny fragment u Franciszka Kotuli właśnie w jego książce, jednej z jego książek o Rzeszowszczyźnie, gdzie po prostu spotyka taką staruszkę, gospodynię, która opowiada, jak wygrała taką bitwę na rymowanki z jakimś bardzo pewnym siebie facetem z sąsiedniej wsi. I po prostu jakby ona po nim strasznie jechała. To było naprawdę jak takie rapowe pojedynki. I tam naprawdę gesto się fekalia sypały i genitalia. Więc myślę, że warto pewnie sobie ten humorek ludowy odświeżyć. Chociaż faktycznie jakby wydaje mi się, że na pewno było, nie wiem jak jest teraz, ale dużo takiego nieprzyjemnego humoru związanego z seksem w Polsce, który wydaje mi się, że miał trochę taki, powiedziałabym jednak, smrodek dysproporcji jakiegoś takiego molestowanka. To było, no, tak mi się to kojarzyło po prostu, że bardzo, bardzo często tam się pojawiał jakiś wątek typu szef i sekretarka, coś takiego. No jednak nie wiem, ja nie... Przyznaję, że o ile uważam, że seks to jest bardzo śmieszny temat i że myślę, że ludzie, którzy potrafią się śmiać, prawdopodobnie też lepiej radzą sobie z pożyciem intymnym, to wydaje mi się, że jest to temat bardzo trudny, jeśli chodzi o wymyślenie dobrego żartu, czyli takiego, który po prostu jakby nie będzie się kojarzył z rozstawianiem ludzi po kątach przez jakiegoś takiego sobie pana szefa właśnie, który po prostu chce przy pomocy śmiechu ludzi zawstydzić. Wydaje mi się, że niestety, ale sporo takiego właśnie humoru z podtekstem, niestety wydaje mi się, że w tym temacie się pojawiało. No ale z drugiej strony było też dużo takiego niezgrabiaszostwa, bym powiedziała właśnie, że tam właśnie chłop i baba sobie jakoś nie radzą i mają jakieś perypetie, prawda? Że tam ale to znowu jest taki humorek bardziej powiedziałabym o takim ludowym posmaku. Te wszystkie jakby piosenki disco polo typu Viagra, Viagra działa na szpagra.
Ojej, chciałam powiedzieć, że tym optymistycznym akcentem, ale zadam ostatnie pytanie, bo niestety strasznie goni nas czas. I to będzie pytanie, kurczę, niestety poważne na sam koniec, ale myślę, że z jakąś taką nadzieją, bo bez tej nadziei to wszyscy zginiemy. Ty też mówisz dużo o krzepiącym humorze, stąd gdzieś wyprowadziłam też te baby, że tu nie polega na tym to wszystko, żeby po prostu jakoś tej babie przysłowiowo dowalić i w ogóle, że to wszystko jest straszne. Też tłumaczysz, że facet to też jest dosyć neutralne gdzieś tam jednak mimo wszystko takie żartobliwe stwierdzenie, podobnie trochę jak baba. Ale krzepiący humor jako jakoś taka właśnie dobra, wywrotowa strategia, jakieś takie przechwycenie, pocieszycielstwo w tym wszystkim. W jaki sposób jeszcze możemy używać tego humoru, żeby on był wywrotowy? Jak stosować ten wywrotowy humor? Gdzie możemy sobie na to pozwolić? W jakiej dziedzinie życia tego używać, żeby żyło nam się lepiej?
Ale ja uważam, że taki krzepiący i wesoły humor pogodny, on potrafi też być bardzo wywrotowy. Dlatego, że na przykład ja uważam, że optymista, to już jak śpiewał wielki polski artysta Klaudiusz Sewkowicz, to jest ktoś, kto po prostu... Też potrafi, nie wiem, w jakiś sposób znaleźć sobie swoje miejsce i nie daje się zastraszyć, czy nie daje się zapeszyć. Wydaje mi się, że to potrafi być taką strategią zwycięską, że wydaje mi się, że nawet jeżeli Ja wiem, że istnieje czasami taki przesąd, że niektórzy ludzie boją się śmiechu i uśmiechu, dlatego że obawiają się, że będą w oczach innych wtedy głupi czy naiwni. No ale jakby dla mnie to przede wszystkim świadczy o tym, że boją się tego, co zobaczą w oczach innych. Natomiast wydaje mi się, że właśnie taki krzepiący humor pozwala raczej skupić się na swojej drodze i niespecjalnie jakby zwracać uwagę na to, co w tych spojrzeniach zauważą wrogich, prawda? Czy nie wiem, domyślnie wrogich. Więc wydaje mi się, że to może być w taki przewrotny sposób też strategia radzenia sobie i strategia zwycięska. No, rozmawiałyśmy o tricksterach, no to królem tricksterów, największym w kulturze popularnej jest nie kto inny, a królik Bugs, więc myślę, że warto brać z niego przykład.
Dzięki, Olga.
Dzięki.